Kalejdoskop medialny.
W specjalnym wydaniu Kalejdoskopu medialnego witają Państwa Piotr Tomczyk
i Hubert Jach.
Co przygotowaliśmy na dziś?
Na początek odpowiemy na pytanie, co w mediach piszczy.
Zupełnie niespodziewanie odkryjemy wtedy, że media społecznościowe najbardziej rozemocjonowały się dwoma tematami. Konstytucja i tak zwany polexit.
W drugiej części programu Echa Salonów oddamy głos politykom i innym medialnym celebrytom.
I tu zaskoczymy Państwa odkryciem, że salony polityczne najbardziej rozgrzały się dwoma tematami. Konstytucja i tak zwany polexit.
A na koniec krótki wywiad, czyli rozmowa w trzy słowa.
A tu zupełnie niespodziewanie, żeby nie psuć Państwu zabawy, na razie nie zdradzimy ani tematu, ani szczegółowych danych osobowych gościa naszej rozmowy, którym będzie Rafał Otoka-Frąckiewicz, dziennikarz, publicysta, erudyta, urodzony...
Zapraszamy.
Co w mediach piszczy?
A w mediach społecznościowych weekendowe protesty opozycji wywołały prawdziwą gorączkę. Najbardziej rozgrzani okazali się tak zwani twitterowicze niezależni i niezaangażowani. Na przykład Tomasz Lis, który niemal do ostatniej chwili rozpaczliwie nawoływał: jest jeszcze sporo czasu, by zmobilizować jak największą liczbę ludzi do udziału w protestach. Może nie wszyscy o nich wiedzą. Zadzwońcie do rodziców, dzieci, krewnych, znajomych, poinformujcie, a w razie czego pomóżcie logistycznie. Pomimo tego gorącego apelu, większość Polaków nie chwyciła za telefony.
Nie będę do pana telefonował.
Jeszcze kilka lat temu protesty zwoływane w obronie dzików, korników i konstytucji gromadzić miały na ulicach Warszawy nawet 500 tysięcy osób. Gdy opozycja ogłosiła, że nie tylko rezygnuje z obrony konstytucji, ale chce ją obalić, frekwencja na protestach dramatycznie spadła. Organizatorzy mówią teraz o 100 tysiącach protestujących, a policja obliczyła, że było ich około 25 tysięcy.
Konstytucja! Konstytucja!
Liczby te nie zgasiły entuzjazmu najbardziej niezależnych twitterowiczek. Joanna Miziołek pisała: tłum, tłum, tłum. Donald Tusk zmobilizował ludzi. Agnieszka Burzyńska widziała to już mniej optymistycznie, a może nawet ponuro. To nie był sukces Donalda Tuska. Tak przewidywałam. Nastroje dziennikarek próbował poprawić Adam Jarek. Taka porażka to sukces.
Widzisz, szakalu? Przegrałeś.
Z tobą przegrać, tak wygrać.
Twitterowiczka dr Magdalena Adamowicz opinię o sukcesie organizatorów protestu oparła na teorii znienacka. Wybieranie się teraz polexitu przez pisowców na wyścigi to dowód na sukces demonstracji. Tyle, że to wypieranie się nie znaczy, że polexitu nie zrobią. Znaczy jedynie, że chcą zrobić to znienacka. Słowa te wywołały ciekawe skojarzenie u Marka Szymczaka. Pani doktor jest jak kobieta ze starego żartu. Cześć Janusz, ale ja pani nie znam. Jak mnie nie znasz? Zmieniłeś się, wyłysiałeś, brzuch ci urósł, trochę niższy jesteś, ale poznaję cię, Janusz Kowalski, ale ja nie nazywam się Kowalski. No proszę, nawet nazwisko zmieniłeś.
Co w mediach piszczy?
Ataki na polską konstytucję zniesmaczyły Sławka Jastrzębowskiego. Jest coś niewyobrażalnego w jawnym manifestowaniu głębokiego niezadowolenia, że Polska zachowała prawo decydowania o sobie i ta wrzeszcząca jawność tego bez wstydu. Niewyobrażalne. Ewa J.M. bagatelizowała sprawę. To już chyba piąty polexit w moim życiu. Arcyksiąże CK analizował, po co nam polska konstytucja, jak jest niemiecka. Za to ze znacznie większym luzem podeszła do tematu ataków na konstytucję Dora Gata PP. Są unijne rezolucje, które mają jeden cel. Chcą obalać konstytucję, ale my to mamy gdzieś, dokładnie tam.
Są przewrotne rezolucje, które mają zgubną treść.
Przemysław Wenerski ironizował. PiS zachęca kosmitów do ataku na Polskę. Wysłał im już zaproszenie, a na Stadionie Narodowym szykuje lądowisko. Bez sensu, prawda? Ale tyle samo sensu, co w bajaniach o polexicie. Opieranie na tym wydumanym lęku politycznej, wyborczej strategii to szaleństwo i desperacja.
Co w mediach piszczy?
Do czego przydały się spory o konstytucję? To one natchnęły twitterowiczów do rozprawienia się z najciekawszą zagadką ostatnich lat. Forfiter.pl pisał: wyjaśniło się, dlaczego Szymon Hołownia jest taki płaczliwy. Zaczęło się od lektury Konstytucji RP. Doczytał aż do artykułu 8. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej i wtedy gorzko zapłakał. Marek Kuna przyznał się: a już myślałem, że to cebula.
Chłopaki nie płaczą.
Małgorzata Najs zamieściła na Twitterze zdjęcie kotletów na patelni z podpisem: panie z koła gospodyń wiejskich Michałowianki ratują honor Polski, gotując w punkcie pomocy migrantom w Michałowie na Podlasiu. Widok zawartości patelni zaniepokoił Jowitę W., która stwierdziła: te kotlety na wołowe nie wyglądają. Najlepiej poinformowana okazała się Marta Sophie. Są z kota, czego nie rozumiesz? Zagadka zniknięcia Afgańczyka, najpopularniejszego kota świata, została ostatecznie rozwiązana.
Koty wredne są, władzy, to dranie.
Niespodziewanie w sprawie kotów, dzieci i brodatych kobiet z Iraku, emocjonalne wzmożenie, wciąż utrzymuje się wśród dziennikarzy portalu Onet. Karolina Opolska nawoływała: hej, synowie i córki narodu, który przez lata musiał uciekać z własnego kraju, żeby ratować życie, i wyznawcy Syna Bożego urodzonego z ludu wygnańców, za kogo się pomodlicie w kościołach? Czy przemkną wam przez myśl dzieci zamarzające na granicy? Dzięki pytaniu dziennikarki wiadomo już, za co pomodli się pan elementarz. Przede wszystkim o łaskę nawrócenia na drogę prawdy dla dziennikarzy udających, że niczego nie zrozumieli, którzy niby wzruszają się losem kotów dowożonych na granicę z brodaczami udającymi kobiety z Afganistanu, choć w Afganistanie nigdy nie byli. Dziennikarze, prawda was wyzwoli.
Prawdy, prawdy po trzykroć, prawdy jako chleba. Oto hasło na dzisiaj, tego nam potrzeba.
Gazeta Wyborcza niespodziewanie ogłosiła: zostajemy w Europie. Cała Polska protestuje przeciwko wyrokowi pseudotrybunału. Wśród medialnych gwiazd zapanowała konsternacja. Czy to możliwe, że spolegliwi wobec biurokratów z Brukseli dziennikarze nazwali Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pseudotrybunałem? Pan Cezary Krzysztopa dopytywał: zostajecie w Europie? A mieliście wychodzić? Jednoznacznych deklaracji dziennikarzy w tej sprawie zabrakło.
Co w mediach piszczy?
Czy grozi nam katastrofa zapowiadana na Onecie i w Gazecie Wyborczej? Czy rzeczywiście w ramach polexitu wszyscy dziennikarze mogliby opuścić Polskę? Jednak nie. Ostatecznie wszelkie wątpliwości rozwiał twitterowy wpis Krzysztofa Kankowskiego. Ja z Unii nie wychodzę. Jestem w tej sprawie tak leniwy, że nawet na referendum nie wyszedłem.
Echo Salonów.
W sprawie konstytucji salony polityczne miotają się od miłości do nienawiści.
Przy czym nienawiść wobec naszej ustawy zasadniczej najsilniej widoczna jest u tych, którzy do niedawna umieszczali konstytucję na swoich koszulkach i deklarowali wobec niej miłość bezwarunkową.
Gorących uczuć wobec konstytucji jeszcze do niedawna nie ukrywał ówczesny przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka.
Tu należy jasno wskazać, że w obecnej konstytucji, w konstytucji z 97 roku, decyzje, orzeczenia Trybunału są ostateczne.
Konstytucji i Trybunału Konstytucyjnego w sposób nadspodziewanie konsekwentny i logiczny broniła też poseł Kamila Gasiuk-Pichowicz.
Żaden organ konstytucyjny ani urząd nie ma prawa w Polsce do oceny merytorycznej wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego ma moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne. Nikt nie ma prawa oceniać, czy ten wyrok zapadł zgodnie z prawem, czy skład sądu był prawidłowy, czy nie. Nikt nie ma prawa kontrolowania, czy ten wyrok spełnia jakiekolwiek wymogi. Czy w jego ocenie jest opinią, czy jest konkluzją ze spotkania towarzyskiego.
O tym, że podważanie zapisów konstytucyjnych i orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego nie ma podstaw prawnych, mówiła też, choć z nieukrywaną niechęcią, była prezes Sądu Najwyższego, profesor Małgorzata Gersdorf.
Mimo że czasy są nadzwyczajne, to już nie możemy łamać tego dogmatu, że jednak wiążą orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Możemy powiedzieć, jeżeli tak będziemy uznawać, że to nie jest orzeczenie Trybunału. Mnie jest orzeczenie Trybunału, bo sędziowie dublerzy siedzą i to nie są sędziami. A jak nie siedzą, to coś tam. A ktoś źle wyznaczył, nie ten wyznaczył, co potrzeba. Ale to są takie zabiegi półpolityczne, bym powiedziała już, bo no półpolityczne, no bo taka jest prawda. Ale nie do sędziego rejonowego będzie należała taka ocena.
Jaki sens mają w takim razie dzisiejsze ataki na Trybunał i samą Konstytucję ze strony jej byłych wielbicieli?
Celebrytka Greta Thunberg zapewne skomentowałaby to w trzech słowach.
Bla, 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 bla.
Może przy okazji skomentowałaby też opowieści o polexicie?
Bla, 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 bla.
Mimo bajań o polexicie, parlamentarzyści opozycji, podobnie zresztą jak rządzący, nie mają zamiaru pożegnać się z Unią Europejską.
Werbalne ataki na nasz kraj płynące zarówno z Berlina, jak i z Brukseli nie ostudziły ich gorących uczuć. W polskim Sejmie padły słowa, których chyba nikt się nie spodziewał.
Nie rzucim Unii, skąd nasz ród, przyznała w poetyckim uniesieniu poseł Klaudia Jachira.
Gdyby Maria Konopnicka pisała rotę dzisiaj, to pewnie brzmiałaby tak. Nie rzucim Unii, skąd nasz ród, praw kobiet ani mowy. Polskie my córy, polski lud, rzepichy szczep piastowy. Nie damy, by nas zgnębił wróg. Tak nam dopomóż Tusk, tak nam dopomóż Lempart. Nie będzie Kaczyński pluł nam w twarz, ni Czarnek dzieci nam tumanił.
Przedstawienie Donalda Tuska jako substytutu Pana Boga jeszcze dałoby się jakoś uzasadnić, ale zamiana określenia Germaniu na tumanił może wywołać kolejny atak na nasz kraj.
W tej sprawie możemy spodziewać się zarówno listu otwartego intelektualistów całego świata, jak i ostrej reakcji ambasadora Niemiec.
Nein, 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 nein!
Być może dobrym sposobem na udobruchanie naszych przyjaciół zza Odry byłoby dobrowolne zwiększenie wysokości naszych składek wpłacanych do unijnego budżetu albo ograniczenie drażniącego sąsiadów wysokiego tempa wzrostu gospodarczego Polski.
Być może właśnie to miała na myśli poseł Jachira, gdy wołała: tak nam dopomóż Tusk.
W odpowiedzi Donald Tusk poszedł jednak jeszcze dalej. Zasugerował, że należy rozważyć rozebranie polskich autostrad.
Trybunał pani Przyłębskiej właściwie publicznie ogłosił, że właściwie nasze członkostwo w Unii Europejskiej należy uznać za nielegalne od samego początku. Okej, może trzeba będzie w związku z tym rozebrać autostrady i Stadion Narodowy. I czy polscy rolnicy będą musieli oddać te wszystkie pieniądze, które dostawaliśmy z Unii Europejskiej?
Były premier mówił to w TVN24, stacji, którą Robert Bąkiewicz, prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, podsumował tak.
Jesteście manipulatorami, jesteście kłamcami publicznymi, jesteście podżegaczami do przestępstw i robicie to dalej w tej chwili. Telewizja TVN powinna być telewizją, która powinna mieć nieprzedłużoną koncesję, powinna zostać zlikwidowana, bo jest szkodnikiem, wewnętrznym szkodnikiem w państwie polskim. Rozbijacie jedność i wspólnotę narodową. Dzielicie Polaków i dodatkowo kłamiecie.
Rozmowa w trzy słowa.
Zostawiamy na moment nasze europejskie włości i przenosimy się na Bliski Wschód, gdzie w połączeniu z nami jest redaktor Polityko TV Rafał Otoka-Frąckiewicz. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry państwu, witam wszystkich z Bliskiego Wschodu.
Widziałem na jednym z pana filmików, że wybrał się pan na lotnisko i sprawdzał połączenia do Mińska. To są oblegane miejsca, oblegane kierunki?
Nie to się wybrałem, tylko miałem międzylądowanie w Stambule i w Stambule idąc przez to jest ogromne lotnisko, największe na świecie obecnie, a spacerując nagle zauważyłem destynację Mińsk i długą kolejkę do tego Mińska osób tutaj lokalnych. No to wynika z tego, że Bagdad po raz kolejny zablokował lotniska, z których właśnie tutaj z Kurdystanu irackiego latały te samoloty. W Irak to wreszcie zablokował po raz kolejny, bo to już miesiąc temu też była taka sytuacja, zablokował. I w tej chwili ludzie stąd latają przez Stambuł i przez Emiraty Arabskie, przez Dubaj. są dwa lotniska, których oni lecą stąd i stamtąd lecą docelowo do Mińska sobie. Także ta droga nie została przecięta, tylko się przedłużyła tylko i wyłącznie. Tutaj jest piłka chyba po stronie Unii Europejskiej, która powinna, jeżeli chce coś z tym zrobić, zrobić coś takiego, żeby poinformować Emiraty oraz Turcję, że no jeżeli będą dalej transportowali ludzi do Mińska, do Białorusi, to w tym momencie utnie im dostęp do lotnisk europejskich, no ale do tego nie dojdzie. Także no proceder trwa w najlepsze tak naprawdę.
Mińsk to piękne miasto, oni tam chyba turystycznie lecą, co?
No nie żartujmy sobie. Jestem tutaj dopiero teraz zaczął się czwarty dzień. Mniej więcej zaczynam rozumieć, o co tutaj chodzi, bo to jest dość skomplikowana sytuacja. Wielu rzeczy nie mogę powiedzieć, bo one by w jakiś sposób mogły wpłynąć na mój pobyt i tego nie chcę robić. Generalnie w Mińsk jest traktowany tutaj, po prostu ludzie nie znają geografii, bo to są prości ludzie, tak? Ktoś mówi Europa, to myślą, że lecąc do Mińska, są już w Europie, Europa to Unia Europejska, hura, jesteśmy już uratowani. No, co bardziej wykształceni myślą, że Białoruś graniczy z Niemcami, jak przekroczą granicę z Białoruską, to już są w Niemczech i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście jest część świetnie wykształconych ludzi, którzy też stąd wyjeżdżają, no, ale to jest zdecydowana mniejszość. Poza tym oni głównie legalnie się udają do Niemiec, znaczy legalnie występują o wizy migracyjne, także z nimi nie ma większego problemu. Tak pokrótce w research z ostatnich 4 dni, a tutaj prowadzę masę rozmów z ludźmi stąd, no ale moja wiedza, ja uważam, że w tej chwili może nie jest szczątkowa, ale ona po prostu jest tak nabrzmiała i nabrzmiała cały czas, że łączenie wszystkich elementów, no nie do przekazania w krótkiej rozmowie myślę, ale możemy się postarać.
Jak wygląda ta sytuacja teraz w Iraku, bo wiele osób mówi o tym, że to uchodźcy próbują przejść ze strony białoruskiej na Polską. Czy tam panują takie warunki, które faktycznie powodują, że możemy tych ludzi zakwalifikować jako uchodźców uciekających od jakiegoś konfliktu czy prześladowań?
Znaczy, pan co, to jest to skomplikowane właśnie, tak? Bo w tej chwili siedzę w lobby hotelowym i jeżdżą sobie samochody, same białe Toyoty, a jestem w dużym mieście, które po prostu no, jest tutaj, no, ludzie żyją, zarabiają pieniądze, bogacą się, tak jak się można bogacić krótko po naprawdę srogiej wojnie, która tutaj przeszła, która to miasto nie zostało zajęte przez ISIS. Tu wygląda wszystko tak jak w normalnym kraju, w normalnym świecie, tak? Ale kiedy się pojedzie dosłownie parę kilometrów stąd, nie wiem, 50, 80, 100, no to trafia się do stref, przez które ta wojna przeszła w bardzo mocny sposób. No i tu się pojawiają komplikacje, tak? Bo o ile w okres, kiedy zagrożenie życia w wyniku działań ISIS było czymś normalnym, to w tej chwili są duże utrudnienia dla osób, które nie są współwyznawcami lokalnej religii, tak mówię o Kurdach. W sensie Kurdowie nie prześladują tutaj tych ludzi, czyli chrześcijan i jasydów, no ale też nie ułatwiają im życia. Tak? W związku z tym ci ludzie żyją w dość ciężkich warunkach. Pomoc trafia głównie do władz kurdyjskich. Pomoc dla chrześcijan trafia głównie od diaspory chrześcijańskiej z całego świata. Oni całkiem nieźle funkcjonują, chociaż gdyby taki przeciętny Polak, nawet ubogi Polak, miałby tutaj spędzić życie, to myślę, że no, też wybrałby jednak powrót do domu, tak? Bo to nie są warunki luksusowe na pewno, mówiąc tak no, delikatnie, no, bo bardzo skromnie żyją ci ludzie. Jeszcze nie mogę spodziewać się jasydek, bo tam się udaje dopiero jutro, a to jest ponoć najbardziej poszkodowana przez całą sytuację grupa tutaj na tym terenie. Powiem tak, z jednej strony wygląda to dobrze, a z drugiej strony wygląda to jak na prowincji. I teraz tak, jadę 80 czy 100 kilometrów od głównego miasta, trafiam do chrześcijan i tam już są kłopoty z przedostaniem się do nich, bo wokół ich miejscowości są posterunki, które według własnego widzimisię albo wpuszczają kogoś, albo nie wpuszczają. Nie chodzi też tylko o ludzi z zewnątrz, na przykład z Europy, tylko o lokalnych mieszkańców. Po prostu jakiś posterunek określa, że nie, dzisiaj mam taki widzimisię, nie pojedzie do swojej rodziny, która mieszka 2 kilometry od twojej wioski, tak? Ale niedaleko stąd jest Mosul, czyli była stolica w ISIS, państwa islamskiego. No i tam wjechać w ogóle już nie można, nie wiadomo, co tam się dzieje do końca. Miasto było zniszczone, wygnano stamtąd jeszcze w 2014 roku, czyli przed de facto powstaniem państwa islamskiego wszystkich chrześcijan. No i ci ludzie koczują w miastach, miasteczkach dookoła i nie mają szansy powrotu, tak? Mimo że teoretycznie wojna się skończyła. Ale to jest podwładaniem jeszcze innej ekipy, bo to jest tak, że cały Irak się rozpadł na małe państewka, które są z kolei podzielone na jeszcze mniejsze, takie mikropaństewka, miasteczka kontrolowane przez różne milicje lokalne, tak? Ludzie z Mosulu wciąż wyjeżdżają. ludzie, którzy mieszkali w Mosulu, chcą wrócić, ale nie mogą, no i nie mogą zwrócić, no szukają wyjścia z sytuacji, tak, bo to nie jest takie proste. Sobie wyobraźmy, na przykład niby się skończyło zagrożenie, ale wrócić nie możemy, bo nasze domy są zajęte przez naszych byłych sąsiadów, którzy ich pilnują, ale pilnują ich tak, że raczej nie możemy wrócić. Ta sytuacja jest bardzo skomplikowana. Ja dzisiaj wieczorem na polityko.tv puszczę rozmowę z chrześcijaninem z Mosulu, który właśnie, on nie mówi, że uciekł stamtąd, tylko po prostu przyszli do niego islamiści, powiedzieli: chłopaku, a może byś tak zmienił sobie miejsce pobytu? No to ja mówię tak, no dobra, zmienię miejsce pobytu. Oczywiście to wyglądało o wiele bardziej tragicznie, no on sobie żartował trochę wczoraj, no, ale on stamtąd przeniósł się właśnie do miasta, w którym jestem, Dalkusu, i tutaj postawił swoje życie od nowa i on opisuje w tym materiale, który dzisiaj puszczę, jak on to widzi, że emigracja stąd nie ma sensu, bo tutaj owszem, startują ludzie od zera po tym, jak stracili domy, pracę, samochody, wszystko tak naprawdę. Bo to nie był biedny kraj. Zanim Europa i Zachód nie wymyśliła, że to jest demokracja rzucona na bombach, to tutaj naprawdę ludzie całkiem fajnie funkcjonowali, tak? Mimo tego, że Saddam był zamordystą, no, ale ktoś, kto nie stawił się Saddamowi, i sobie fajnie funkcjonował. I to jest też takie myślenie, które trzeba jakoś zmienić, bo to nie są ludzie, którzy, nie wiem, żyli wcześniej w biedzie. Oni w tej chwili nie mają niczego, zostali tego pozbawieni, tak? No i szukają sposobów, co z tym zrobić. Ten chrześcijanin, z którym wczoraj wieczorem długo rozmawialiśmy, mówi, że wyjazd za granicę jest pozbawiony sensu, bo mimo, że wszystko straciliśmy tutaj i od zera musimy startować, to startujemy od zera, a wyjeżdżając gdziekolwiek poza granicę, startujemy poniżej poziomu zera, bo tak, cytuję go, tu jest mój kraj, ja znam język, ja znam zwyczaje, ja znam sposoby funkcjonowania, mam wykształcenie dostosowane do mojego rejonu i tutaj nawet startując od zera, to mam szansę i on akurat, jemu to się świetnie udało, do tego stopnia, że on pomaga ludziom, którzy są w sytuacji takiej, jak on się znalazł te parę lat temu, bo po prostu, no bo wie, jakimi sposobami działać, tak? A wyjeżdżając gdziekolwiek indziej, no obca kultura, obcy język i zawsze jest się kategorii drugim obywatelem, w związku z tym no, jego zdaniem, a to zdanie podziela wiele osób, z którymi tutaj rozmawiałem, wyjazdy nie mają sensu. No ale są sytuacje takie, że nie wiem, ludzie, którzy nie zdają sobie sprawy z tego, że lądując w Europie będą właśnie startowali z poniżej tego poziomu i z tym kompletnie nie razem, tak? Ale także ludzie, którzy w związku z tym, że tutaj konflikt, ja wczoraj rozmawiałem z takim starszym panem, tak, bo ja mam 60 lat, a że starszy pan, no, wyglądał o wiele starszy, to dlatego tak stwierdziłem. Mam 60 lat i większość mojego życia to była jakaś wojna, tak? A ludzie, którzy mają wyuczoną taką bezradność, bo nic nie mogą zrobić tak naprawdę, nie mogli zrobić przez cały lat, tylko mogli uciekać, tak? No i ci ludzie z tą wyuczoną bezradnością, czyli bez żadnych kwalifikacji, wykształcenia, umiejętności, języka, im się wydaje, że jak zmienią destynację z tutaj, stąd na zachodnią europejską, to nagle po prostu, nie wiem, też pieniędzy spadnie na nich z nieba i będą jeździć nowymi samochodami. No. I bardzo się też nabierają na te swoje wizje, ale też nie mają gdzie wrócić, tak? Bo tutaj to życie idzie do przodu. Irak się odbudowuje, tak jak w tej chwili patrzę na centrum miasta i no nie różni tym to niczym od Polski, oprócz tego, że na horyzoncie są jakieś góry piaskowe, pustynia się zaczyna.
A będąc tam na miejscu, dostrzega pan na przykład jakieś działania informacyjne białoruskich służb, czyli na przykład takie jakieś kolportowane materiały zachęcające do tych podróży przez Mińsk?
Nie, ale mam ten problem, że telewizje, które tutaj są wyświetlane w telewizorach, do których miałem dostęp, to są głównie zachodnioeuropejskie telewizje, tak? Bo to jest akurat dzielnica, w której no, toczy się takie życie biznesowe. Dziś wieczorem mam nadzieję porozmawiać z człowiekiem, który prowadzi biuro podróży i tam może się więcej dowiem, nawet że przychodziłem do biura podróży, tak myślę sobie, że warto by się tam przejść, tylko no, ja trochę wyglądam tak mało uchodźczo, tak? W związku z tym jak tam wejdę, to bilet do Mińska, żeby sprawdzić jak to działa, no myślę, że mogę wzbudzić przynajmniej zainteresowanie, tak? jeśli nie coś głębszego. Ci ludzie, z którymi ja rozmawiałem, oni nie korzystają z mediów, tak? Także mówili, że trudno im cokolwiek powiedzieć, ale mają rodziny w Niemczech, które im przekazują informacje o tym, jak się fajnie żyje. No, widzą po prostu, jak się fajnie żyje, tak? Mm-hmm. I te informacje o Białorusi na pewno w jakiś sposób są kolportowane, bo te kolejki do samolotów nie biorą się znikąd, tak? A jeszcze będąc w Polsce, rozmawiałem z osobami, które tutaj funkcjonowały, mówiły, że normalnie w telewizji były reklamy. Pojedź pojedziesz do Europy. Nie to, żeby do Białorusi, tylko pojedziesz do Europy, tak? I bardzo tanie bilety. To jest taka sytuacja, którą pisałem na polityko.tv z 2 miesiące temu, kiedy to nasi strażnicy, pogranicznicy mają patrol. Nagle pojawia się rodzina z dziećmi, mężczyzna, kobieta i dwójka dzieci. Biegną do nich i rzucają się do kolan i krzyczą Allah Akbar. Tak? Ja po prostu ci strażnicy po prostu nie wiedzieli, o co chodzi, byli trochę przerażeni nawet. No ale tłumacz w punkcie granicznym, w sensie w miejscu, gdzie Straż Graniczna ma swoją siedzibę, no przetłumaczył taką historię, która z jednej strony, znaczy jest tragikomiczna, tak? Bo to okazało się, że ten pan to był prawnik z Bagdadu, dobrze prosperujący, który wieczorem oglądając telewizję zobaczył właśnie reklamę, że pojeźdź do Europy. No i stwierdził, no to ja wezmę żonę, dzieciaki, niech sobie zobaczą Europę, tak? No i przylecieli samolotem z Bagdadu do Mińska, a tam odebrał ich autobus turystyczny, ten autobus obwiózł ich po Mińsku, pokazując wszystko, co jest do pokazania, wieczorem normalna hotelowa kolacja. Rano znów siadałem do autobusu ucieczkowego, no i lądowałem na granicy i tam były psy, pogranicznicy białoruscy, którzy no, poinformowali ich, że właśnie skończyła się wycieczka w autokarowa i muszą dalej iść sami. Tak? Także po 2 dniach błądzenia po granicy jakoś się przedostali i pierwsze, co powiedział ten mężczyzna do naszych pograniczników przez tłumacza, było: panowie, poproszę o deportację, bo ja mam pracę w Bagdadzie. Także to jest tragikomiczne, ale są bardzo różne sytuacje, tak? Bo to wiadomo, że nie wszyscy są prawnikami, stąd przyjeżdżają oszukanymi przez jakieś biura podróży lokalne. No ale to też pokazuje, jak to wszystko funkcjonuje, no i to potwierdza te informacje o reklamach. Te informacje potwierdza też działanie rządu litewskiego, który miesiąc temu wykupił w Al Jazeera i w innych mediach tutaj na miejscu czas reklamowy i zdaje się, że jakiś premier tego kraju, pokazując sytuację na granicy na filmach wyświetlanych razem z nim, powiedział, że to nie jest prawda, że można sobie po prostu przejechać do Europy poprzez Mińsk, poprzez te wycieczki. Nie wiem, czy nasz rząd to wreszcie zrobił, bo ja o tym informowałem te spory czas temu, ale no, skądś ci ludzie mają te informacje, tak? Także ja ich w tej chwili nie jestem w stanie potwierdzić, bo jak mówię, nie mam dostępu do lokalnych mediów, ale dzisiaj wieczorem będę, myślę, wiedział więcej, bo tak jak mówię, spotykam się z tym człowiekiem z biura podróży i mam nadzieję, chociaż oni bardzo niechętnie tak naprawdę mówią o tych imigrantach, bo powiem szczerze, ten temat tutaj nie istnieje. Oni się głównie z zachodnich mediów o tym dowiadują, że po prostu coś tam się dzieje, ale to też nie jest jakaś taka wiedza powszechna, bo tak jak mówię, siedzę w dużym mieście, a ta sytuacja dużych miast nie dotyka, bo tu są pieniądze, tu jest praca, tutaj ludzie funkcjonują, zarabiają, odbudowują swój kraj, tak? A ludzie, o których mówimy, to są głównie ci Jasydzi i wiedzę o nich nabędę w najbliższych dniach. W tej chwili więcej nie jestem w stanie powiedzieć.
To na pewno też jeszcze się z panem skontaktujemy po taką szerszą relację. Może jak pan już skończy swoją podróż, będzie bezpiecznie powiedzieć o wszystkim. Bardzo dziękuję za rozmowę. Prosto z Al-Kurz w Iraku dla Radia Poznań. Rafał Otoka-Frąckiewicz, polityko.tv.
Pozdrawiam państwa serdecznie. Miłego dnia w spokojnym kraju, jakim jest Polska.
Rozmowa w trzy słowa.
W dzisiejszym specjalnym wydaniu Kalejdoskopu Medialnego to już wszystko.
Na kolejne specjalne wydanie naszej audycji zapraszamy już za tydzień.
Kłaniają się państwu Piotr Tomczyk
i Hubert Jach. Do usłyszenia.